Jesteśmy przed tronem Pana. Bóg patrzy na nas, Ojciec nasz kochany w niebie. Jestem pewny, że pragnie wylewać na nas swoje błogosławieństwo. Kiedy w minionym tygodniu, otwierając Boże Słowo, przeczytałem pewną historię, pewną opowieść, która się wydarzyła za czasów Pana Jezusa, za moment także ją przeczytamy, zostanie ona wyświetlona. I gdy nagle zamknąłem moje oczy, aby rozmyślać nad tym Słowem, wtedy Duch Święty zaczął do mnie mówić, zaczął mówić do mojego serca. I z tego przemyślenia, z tych takich natchnionych chwil przez Ducha Świętego zrodziła się usługa, zrodził się cykl usług, które przedstawię w następne niedziele. W czerwcu mamy dwóch wspaniałych gości. Mamy pastora Rona, który będzie usługiwał 27 czerwca, tuż na początku naszych wakacji. Ale także mamy pastora Abrahama, który usługuje za tydzień. Natomiast pomiędzy dzisiaj, także 13 czerwca i 20 czerwca, będę mówił w tym temacie: pójdę za Tobą, Panie. Pójdę za Tobą, Panie. I wierzę, że Pan chce natchnąć nas swoim Słowem. I wierzę i modlę się o to, że to, co Bóg chce wlać w nas, włożyć w nas, nie zostanie utracone. Nie wypłynie na zewnątrz. Nie ucieknie, ani diabłu nie uda się tego wybrać z naszego życia. Chciałbym was zachęcić, abyśmy nie byli jak te przysłowiowe blondynki, o których tyle dzisiaj w środowisku naszym się mówi. Bo jedna z nich, jadąc samochodem, złapała gumę. Nie wiem, czy słyszeliście. Kiedy samochód stanął na drodze, mówi: i co ja teraz zrobię? No ale patrzy na rurę wydechową, mówi: no chyba tu się pompuje. A więc uklękła i dmucha, nie? Dmucha do tej rury wydechowej. No ale koło się nie napompowało. W tym momencie podeszła druga. I mówi: no rzeczywiście, no jak miałaś napompować? Przecież masz okna otwarte. Oby okna naszej duszy były otwarte na Boga, a zamknięte na to, by wypływało z nas Boże Słowo. Uciekało z nas Boże Słowo. Bóg pragnie, aby ono pozostało w nas i aby wydało tam obfity plon. Abyśmy zostali napełnieni, natchnieni Jego Słowem i abyśmy wiedzieli, co Boże Słowo mówi o nas, o dzieciach Bożych, jaki Bóg ma plan dla nas, jak wspaniale przygotował nasze życie, jak jesteśmy ubłogosławieni i uprzywilejowani, że znamy naszego Pana i chcemy za Nim iść. I chcemy podążać za naszym Panem, bo droga za Panem nie jest drogą błędów, porażek, trudności, dylematów, dramatów życiowych. Droga za Panem tak nie jest łatwa, ale jest to droga błogosławiona, gdzie Bóg błogosławi moim poczynaniom, gdzie otacza mnie swoją miłością, gdzie roznieca swój ogień w moim życiu, gdzie otacza swoją prawicą moje życie rodzinne, moje życie małżeńskie, moje życie w służbie. Wszystko jest pod Bożym natchnieniem, pod Bożą kontrolą, kiedy idę za Panem, kiedy Jego widzę w moim życiu, kiedy podążam za Jego krokami, kiedy robię to, co jest Jego wolą dla mnie, bo jeśli wykonuję Jego wolę, to nie ma w tym porażki. Jestem błogosławieństwo, jestem radość, bo jeśli idąc za Bogiem mamy mieć życie pełne porażek, to po cóż w tę drogę wchodzić? Ona już jest w świecie, pełna porażek, nieszczęść, tragedii, upadków, niezadowolenia. Bóg nas zbawia po to, aby nas prowadzić swoją drogą. Nową drogą. Wąską. Nie wszystko się tam zmieści. Nie możemy wszystkiego zabrać, całego tego balastu, bagażu, bo się nie przeciśniemy przez wąską bramę. Dlatego Bóg zdejmuje z nas ten balast, zabiera ten ciężar i mówi: pójdź za mną. Otwórzmy Ewangelię Marka, 10 rozdział. Znana opowieść. Jest to opis uzdrowienia niewidomego Bartymeusza. Czytając ten fragment któryś raz z kolei, przecież tyle kazań już wygłosiłem na ten temat, wiele ewangelizacji, wiele różnych spotkań, gdzie ten tekst był czytany, ale Boże Słowo ma coś w sobie, że zawsze, nawet znany tekst, gdy go czytamy, Duch Święty ożywia i daje nam nowe przesłanie, świeże przesłanie, coś nowego nam pokazuje. Boże Słowo jest wspaniałe, jest piękne. I tak oto weszli do Jerycha, a kiedy wychodzili z Jerycha, on, uczniowie jego i niemała rzesza ludzi, siedział przy drodze Bartymeusz, syn Tymoteusza, żebrak niewidomy. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać: Synu Dawida Jezusie, zlituj się nade mną. Wielu upominało go, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zatrzymawszy się wtedy Jezus, kazał przywołać go do siebie. I wołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli, chodź, woła cię. A on, zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa. Powiedział do niego Jezus: co chcesz, żebym ci uczynił? A niewidomy odrzekł: Rabuni, rabaj, żebym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus: idź, uzdrowiła cię twoja wiara. I zaraz przejrzał i ruszył za nim w drogę. To jest moje przesłanie na dzisiejszy poranek. I zaraz przejrzał, gdy spotkał Jezusa, gdy Jezus go dotknął, gdy Jezus go uwolnił, gdy Jezus uzdrowił jego życie, on zaraz przejrzał i ruszył za nim w drogę. Kiedy spotykamy się z Jezusem, a każdy człowiek powinien się z nim spotkać. Niedawno mieszkańcy Warszawy byli zaskoczeni, bo nagle z posiedzenia wyszedł premier naszego kraju i szedł ulicą do swojego gabinetu. Nie jechał samochodem, ale szedł ulicą. Pojawiło się w internecie pełno zdjęć, jak ludzie byli zaskoczeni, spotykając premiera. Nawet mogli mu podać rękę. Nawet zatrzymał się i z kimś porozmawiał. Ale nie ma piękniejszego spotkania jak z Jezusem. Kiedy spotykamy Go na drodze naszego życia, kiedy poznajemy Go osobiście, kiedy doświadczamy zbawienia w Jezusie, wtedy Pan otwiera nam nasze oczy i możemy iść za Nim. Możemy za Nim podążać. Możemy iść Jego śladem. Możemy iść w Jego kierunku i Bóg chce nas prowadzić. Spotkanie z Jezusem doprowadza do uzdrowienia naszego wzroku. I choć dzisiaj nasze oczy fizyczne widzą, i chwała Bogu za to, że widzimy, są osoby, które mają problemy ze wzrokiem. One najlepiej by nam mogły powiedzieć, jak niełatwe, jak trudne jest życie, kiedy człowiek nie może widzieć normalnie. One by najlepiej mogły nam opowiedzieć, jak muszą się zmagać, jak niełatwo jest funkcjonować, kiedy się nie widzi. I tak samo jest w życiu duchowym. Jeśli człowiek nie doświadczy uzdrowienia swojego duchowego wzroku, jeśli moje oczy duszy się nie otworzą, jeśli ciągle jestem zaślepiony, krótkowzroczny, ale nie tylko mamy problem krótkowzroczności. Niektórzy mają problem z dalekowzrocznością, a więc widzą nawet poza Boży horyzont. Chcą prześcignąć Pana Boga, chcą widzieć dalej niż widzieć powinni. Wtedy także jest to pewnego rodzaju dolegliwość, ułomność. My musimy widzieć prawidłowo, widzieć tak daleko, jak tak pozwala nam Pan widzieć Jego drogę, widzieć Jego wolę, znać Jego serce. Kiedy to widzimy i zdjęta jest nasza zaćma duchowa, kiedy otwierają się nasze oczy, wtedy coś w naszym życiu zaczyna się dziać. Podążanie za Panem otwiera Boże horyzonty dla nas. Wtedy zaczynamy widzieć, co Bóg przygotował dla nas. Wtedy zaczynamy rozumieć, jaka jest Jego wola dla mojego życia. Wtedy widzę plan, który Bóg narysował dla mnie. Widzę drogę, którą mi wyznaczył. I kiedy wchodzę w tą drogę i nie podejmuję samoczynnie decyzji dla mojego życia, tylko jestem w konsultacji z moim Panem, wtedy moja droga jest drogą błogosławioną. Jakie są konsekwencje przejrzenia? Co dzięki temu zyskuję? Ruszam w drogę za Bogiem, a gdy idę, nigdy nie błądzę. Nie chodzę po omacku. Nie idę po omacku. Wielu chrześcijan tak idzie. Nie wie, jak ma iść. Nie wie, jaką decyzję podjąć. Czy ta jest dobra, czy zła? Czy tą drogą mam iść? Czy tak Pan mnie prowadzi? A kiedy podejmuję decyzję i podejmuję ją zgodnie z wolą Pana, wtedy Bóg otwiera okna niebiańskie i spływa na mnie Jego błogosławieństwo. Dlatego śpiewaliśmy: otwórz me oczy, Panie. Chcę widzieć. Otwórz me oczy, Panie. Niech to będzie modlitwą każdego z nas. Panie, chcę widzieć. Chcę widzieć Ciebie. Chcę podążać za Tobą. I nie bądźmy tacy pochopni w naszych stwierdzeniach. Nawróciłem się i wiem, jak moje życie ma wyglądać. Oczywiście chwała Bogu za nawrócenie. Ale po nawróceniu trzeba iść dalej. Kiedy Bartymeusz spotkał Jezusa, nagle doznał cudu. Nagle Bóg otworzył mu oczy. Nagle przejrzał. O, widzę! Jego decyzją było ruszyć za Nim w drogę. Nie pójdę już nigdzie indziej. Pójdę za moim Panem, który mi pomógł, który otworzył moje oczy i będę wykonywał Jego wolę. I chciałbym wskazać dzisiaj na takie trzy myśli, które w tym momencie, gdy rozważałem ten tekst, weszły w moje serce. I tak czułem, że Duch Święty pragnie, abym się tym dzielił, abym o tym mówił, abym tym zachęcał Kościół. A więc pierwsze, co odkryłem, co zrozumiałem na podstawie Bożego Słowa, kiedy Bóg otwiera moje oczy, kiedy nagle mogę przejrzeć duchowo, zaczynam widzieć siebie oraz moje życie. Nagle uzdrowiony jest mój wzrok. W mojej ślepocie duchowej mało co widzę siebie, a bardzo dobrze widzę innych. Bardzo dobrze widzę życie drugiego człowieka. Ale to właśnie Bóg, otwierając nam oczy, widzi przez nas, czy pomaga nam zobaczyć siebie. Pomaga mi zobaczyć, co mam i kim jestem. Zaczynam widzieć siebie oraz moje życie. Czy to jest biblijne? Sprawdźmy. Czy tak po prostu Boże Słowo mówi? Czy człowiek, który przejrzał i zobaczył nagle Pana, zobaczył Jezusa, zobaczył Jego chwałę, czy także w tej chwale, w tej Bożej obecności widzi siebie? I oto jeden z przykładów. Oto pierwszy z nich. Prorok Izajasz. Człowiek natchniony. Człowiek, który przez Boga był powołany na proroka do narodu. Człowiek, który już mówił w imieniu Pana. Przemawiał do Izraelitów i wskazywał na ich błędy. Ale kiedy miał spotkanie z Bogiem, w roku śmierci króla Ozjasza, Biblia mówi, że zobaczył Pana, otworzyły się jego oczy. Kiedy zobaczył Boga, zaczął dostrzegać siebie. Zaczął widzieć siebie, jakim jest i w jakim jest stanie. I na nowo przeczytałem sobie ten fragment. kiedy widziałem Pana, mówi Izajasz, siedzącego na wzniosłym tronie. I każdy, kto mówi, że miał spotkanie z Bogiem, że Pan go oświecił, że Pan otworzył mu jego oczy, najpierw widzi swoje życie. Tak Bóg działa, bo jesteśmy dla Niego cenni, bo jesteśmy dla Niego wartościowi i On pragnie w nas wykonywać dobre dzieła. I oto Izajasz prorok, powołany jak na proroka do narodu izraelskiego i nie tylko. Zobaczył Pana, otworzyły się jego oczy, widział Pana siedzącego na wzniosłym tronie, widział jego szatę, która wypełniała całą świątynię, widział także aniołów, widział serafiny, które miały po 6 skrzydeł, 2 przykrywały swoją twarz, 2 zasłaniały stopy, 2 służyły, a 2 służyły im do latania. Widział czy słyszał, jak te anioły wołały: święty, święty, święty jest Pan. Tak jak my dzisiaj śpiewaliśmy: święty, święty jest Pan. I wtedy Izajasz, widząc tą Bożą chwałę, wtedy powiedział, werset 5. Wtedy Izajasz mówi, wtedy Izajasz coś widzi. Wtedy nagle Izajasz nie widzi Jakuba, nie widzi Jeremiasza, nie widzi Ozeasza, nie widzi innych proroków, ale widzi siebie, widzi swoje życie. Kiedy Bóg otwiera nam oczy, otwiera także przed nami nasze życie, widzi nasze niedoskonałości i pokazuje nam nasze niedoskonałości z miłości do nas, bo nas kocha, nie po to, by potępić Izajasza, nie po to, by teraz go zbrukać, nie po to, by teraz mu zrobić wykład na pomoc, ale po to, aby go oczyścić z niedoskonałości. Bóg, gdy otwiera nam oczy, pokazuje nas samych sobie. 5 werset. Wtedy ja powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu mającego także nieczyste usta. Moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Biada mi. Wtedy widzimy naszą małość, widzimy naszą niedoskonałość, widzimy nasze braki. Izajasz zauważył, że ma problem ze swoją mową. Nagle otworzyły się mu oczy i mówi: ja jestem tak jak ludzie, pośród których żyję. Ja mówię im językiem. Ja tak samo jak oni wypowiadam słowa, które nie powinny pojawić się na moich ustach. To był dramat, to był problem, to był ten taki bodziec zła w życiu Izajasza, który Bóg chciał usunąć, ten cień, który chciał zabrać. Kiedy widział Pana, zobaczył siebie. I oto Bóg rzekł do jednego z serafów, aby wziął rozżarzony węgielek z ołtarza i dotknął warg Izajasza, aby mógł dostać oczyszczenia i aby mógł być wolny od swojej słabości i aby została zmazana jego nieprawość. I usłyszałem słowa Pana mówiącego do mnie: kogo mogę posłać? Kto będzie moim zwiastunem? Wtedy ja odpowiedziałem: oto jestem, Panie, poślij mnie, jestem do Twojej dyspozycji. Kiedy Bóg nas zmienia, od razu stawia nas w miejscu naszego zadania. Od razu mówi: jesteś moim narzędziem. Oto Ciebie chcę użyć. Oto dlatego Ci dałem to zobaczyć, aby Ciebie oczyścić, byś mógł być użyty przeze mnie. Bogu zależy na każdym z nas indywidualnie. On pragnie, abyśmy także Go widzieli. A kiedy Go będziemy widzieć, wtedy będziemy mogli doświadczać oczyszczenia. Nie będę musiał podglądać, co dzieje się w życiu mojego brata czy mojej siostry. Będę mógł widzieć samego siebie. A kiedy każdy z nas znajdzie się w tym miejscu, kiedy będziemy dążyć do tego, aby Pan otworzył nam oczy, kiedy będziemy widzieć Pana, to każdy z nas będzie to samo przeżywał. To każdy z nas będzie doświadczał Bożego oczyszczenia. To każdy z nas będzie przemieniany i każdy z nas będzie przez Boga użyty, bo taki Bóg ma plan, jeśli chodzi o nas. W Przypowieściach Salomona w 18 wersecie, wiersz 19, taki tekst znalazłem: oszukany, trudniejszy do zdobycia niż twierdza, a spory są niczym zamki ryglujące twierdzę. W tłumaczeniu warszawskim ten werset brzmi tak: brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. Jeśli diabłu uda się oszukać mnie, kiedy popadnę w pychę mojej duchowości i będę widział moją doskonałość, a błędy drugich, wtedy staję się człowiekiem opornym. Wtedy twardnieje moja skorupa. Wtedy zaczynam być zacięty. Oto upór mój są jak zasuwy pałacu. Wtedy jestem gotowy prowadzić spory, jestem gotowy prowadzić różnego rodzaju dysputy, jestem zamknięty, jestem trudny do zdobycia, kiedy zamykam zasuwy mojego życia. Bóg pragnie, abym był przed Nim jak list otwarty. Bóg pragnie, abym widział moje życie i abym pozwolił Jemu, by je zmiękczał i zmieniał. Kiedyś Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, czytamy o tym, opisał ludzi, którzy się modlili. Pamiętacie? 18 rozdział, wiersz 9. Tym zaś, którzy byli zadufani w sobie i pogardzali innymi, powiedział oto taką przypowieść. Dwaj ludzie przyszli do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stojąc, tak się modlił w duszy swojej. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak złodzieje, nieuczciwi, cudzołożnicy, jak na przykład, Panie, ten celnik, ten obok mnie. Panie, poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Panie, ale jestem dobry. I chciał na Bogu zrobić wrażenie. A obok niego stał celnik. Pan Jezus mówi tą historię. A on nie śmiał nawet oczu podnieść w górę. Bił się tylko w piersi i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. W obecności Pana zawsze następuje uniżenie. W obecności Pana zawsze widzę moje życie. Nie jestem doskonały, mam ciągłe braki. Nie jestem idealny w moim myśleniu, w moim postępowaniu, w mojej mowie. Nie jestem idealny w moich emocjach, w moich uczuciach. Potrzebuję Bożej pomocy przez całe moje życie. Muszę być tego świadomy, że potrzebuję Pana dzień po dniu, potrzebuję Jego pomocy, Jego zmiany i moim centrum zainteresowania jestem ja sam i moje życie, bo mi na nim zależy, aby Bogu się podobało. Dlatego nie ma w tym nic złego, jak przyjmę taką postawę jak ten celnik i będę mówił: Panie, wybacz mi, że jeszcze nie jestem takim, jakbyś chciał. Nie chcę być człowiekiem pysznym, który staje w kościele i mówi: Panie, ale jestem super, ale jestem doskonały. Panie, to widzisz, Ty widzisz, Panie, jak jestem wolny, nie kradnę, nie cudzołożę, nie potępiam nikogo, daję dziesięcinę. Panie, modlę się dwa razy w tygodniu, poszczę, ale jestem bohaterem. Panie, bądź ze mnie zadowolony. To wszystko trzeba robić. Ale do końca naszego życia, bracia i siostry, aż do spotkania z Panem, Pan Bóg będzie pracował nad nami. Pan Bóg pragnie nas zmieniać. Pan Bóg pragnie nas korygować. Pan Bóg pragnie nas kształtować, jak mówi Paweł do Efezjan, aż dorośniemy do wymiarów Chrystusowych. Aż dorośniemy do Jego podobieństwa w zupełności. Dlatego potrzebuję mieć oczy otwarte. A kiedy to widzę, kiedy Bóg mnie oczyszcza, nagle staję w miejscu, który Bóg dla mnie przeznaczył. Nagle staję w Jego autorytecie. Tak jak Izajasz. Mówię: Panie, oto poślij mnie, ja będę mówił. Ja wiem, kim jestem, bo mnie oczyściłeś. Ja wiem, jakie mam powołanie. Ja wiem, czym mnie obdarowałeś. Ja znam Twoje imię, że ono jest ponad wszelkie imię. Ja, Panie, wiem, że diabeł jest pod moimi stopami. Ja wiem, Panie, że mogę zwyciężać wszelkie pokuszenie. Ja wiem, Panie, że mogę być błogosławieństwem dla innych ludzi. Amen. A więc widzę, samego siebie. Po drugie, widzę drogę, którą mam iść. Kiedy Pan otwiera mi oczy, widzę tą ścieżkę, którą Bóg mi wyznacza. Droga, którą idę za Panem. Pańska droga nie jest ułomna, nie jest okaleczona. Jest drogą doskonałą. Może niełatwą, wymagającą wyrzeczeń, poświęcenia i determinacji. Taka jest droga za Panem. Nie mogę mówić, że Pan mnie prowadzi, a na drodze mojego życia są same porażki i dramaty. Droga z Panem jest dobrą drogą, jest błogosławioną, radosną, pełną pokoju, droga dobrego świadectwa. Taka jest droga Boża. Taką drogę Pan nam chce wyznaczyć. Oczywiście na tej drodze będziemy odczuwać ataki i presję. Diabeł będzie próbował rzucać na nas ogniste pociski. Wiele razy ludzie wystąpią przeciwko nam. Nie jest to droga łatwa, ale ja sam, moje samopoczucie, moje życie będzie życiem błogosławionym, gdy będę szedł za Panem. Apostoł Paweł, pierwszy liście do Koryntian 9:26, tak opisuje siebie. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadając ciosy w próżnię pił. Ja wiem, dokąd idę. Ja znam moje przeznaczenie. Ja wiem, co przygotował dla mnie Pan. Jaka jest Jego wola, jaki jest Jego plan dla mojego życia. Nie muszę się bać porażki, bo mój Pan jest ze mną. A jeśli Bóg jest ze mną, to idę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię. Bo Bóg mnie prowadzi. Izajasz prorok, 32 rozdziale, od pierwszego wiersza napisał tak. Sprawiedliwością w swych rządach kierują się królowie. Książęta zaś pełnią swą władzę, jak nakazuje prawo. Każdy z nich będzie jakby schronieniem przed wichrem i miejscem ucieczki przed nadchodzącym huraganem. Są jak potężne strumienie na wyschniętej ziemi, albo jak cień ogromnej skały w upalnych godzinach. Nie będą już wtedy zamknięte oczy tych, co widzą, znów słuchać zaczną uważnie uszy słuchających. Nie będą już zamknięte oczy tych, co widzą. Książęta, którzy idą za Panem, bo Bóg mówił, rodem królewskim jesteście. Powołałem was, abyście byli księciami duchowymi, abyście panowali w swoim życiu dzięki mojej łasce i mojej obecności. Nie musicie być jakimiś pogrążonymi żebrakami, którzy błądzą po bezdrożach. Ja chcę was prowadzić i nie będą już wtedy oczy zamknięte, oczy, które widzą to, co Bóg wyznacza dla nas. W innym miejscu, w 30 rozdziale, tak mówi prorok Izajasz. Pan zaś czeka, by okazać wam łaskę. Bóg czeka, by okazać nam łaskę. I powstaje, by się ulitować nad nami. To jest wielki, potężny Bóg, który stworzył cały wszechświat. Oto Pan czeka, by okazać nam łaskę. I powstaje, by się ulitować nad nami. Bo Pan jest Bogiem sprawiedliwym. Błogosławieni, którzy zaufali Jemu. Błogosławieni, którzy zaufali Jemu. Ludu Syjonu i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Nie będziecie już więcej waszych łez wylewać. Pan okaże wam swoją dobroć. Dojdzie do Niego wasze wołanie, a On wysłucha próśb waszych. Kiedy zaś Pan będzie wam zsyłał chleb ucisku i napój goryczy, nie będzie się już dłużej ukrywał ten, kto was poucza. I na własne oczy, co? Zobaczycie nauczyciela waszego. Na własne oczy będziemy widzieć naszego Pana, a uszy wasze posłyszą dochodzącą spoza waszych pleców wieść lub słowa. Oto droga, którą powinniście iść, gdy będziecie mieli zboczyć w lewo lub prawo. Oto droga, którą was poprowadzę. Pan pragnie prowadzić nas swoją drogą. I ci, którzy widzą, widzą drogę, którą mają iść, bo Bóg ich prowadzi. Tak mówi Boże Słowo. Kiedy Bóg mnie prowadzi, to prowadzi mnie, jak mówi apostoł Paweł do Koryntian, od chwały do chwały, z mocy w moc wzrastający, z chwały w chwałę, ze zwycięstwa do zwycięstwa, Bożą drogą, pod kontrolą Pana, pod Jego nadzorem, kiedy będę próbował, bo chcę iść za Panem całym moim sercem, nie kierując się moimi ambicjami, moimi planami, moimi zachciankami, moimi pragnieniami. Mówiliśmy w środę na wykładach o pożądliwościach, z którymi zmaga się człowiek, jak bardzo manipulują jego życiem, jak bardzo chrześcijanie upadają, bo żyją swoją pożądliwością i próbują ją zaspokoić i zbaczają w prawo i w lewo, ale ci, którzy pójdą za Panem szczerym sercem, usłyszą głos za pleców: nie idź tą drogą, bo ja Cię prowadzę. Nie wchodź na tą drogę, bo będzie porażka. Nie podejmuj tej decyzji, bo końcem tej decyzji będzie wstyd. Nie podejmuj tych kroków, bo będzie kompromitacja. Pan pragnie mówić do nas: zatrzymaj się, ja Cię prowadzę. A oczy, które widzą, widzą drogę, którą mają iść. Widzą drogę, którą wytycza Pan. Widzą drogę, którą narysował Bóg na tej mapie naszego życia. Wiecie, to tak jak mapa. Kiedy mamy mapę i jedziemy na przykład do Krakowa, teraz mamy GPS, pokazuje nam trasę. Kiedy wpisujemy miasto, ulicę, nasze miejsce docelowe, najpierw na GPS-ie pokazuje się cała mapa i droga mocno zaznaczona, ale obok tej drogi jest pełno dróżek. W prawo, w lewo, szersze, węższe, krótsze, dłuższe. I teraz jadę i GPS mi mówi prosto 12 kilometrów, a później w prawo. A ja mówię: a co mi tam GPS? Ja sobie po 2 kilometrach skręcę w lewo. I wtedy jesteś poza trasą, zawróć za 150 metrów i wróć z powrotem na drogę, którą Ci wyznaczyłem. I tak prowadzi nas Bóg. I tak prowadzi nas Pan. Czasami może błędnie skręcimy, zrobimy ten skręt. Chcemy podjąć decyzję, chcemy w coś wejść. A Pan mówi: jesteś poza trasą. Wtedy, gdy zawracam, uniknąłem porażki. Uniknąłem nieszczęścia. Jeśli w to wchodzę, jeśli jadę tam, mogę wylądować gdzieś na bezdrożach. Później taką panią, nie wiem, czy to była blondynka, czy nie, wyciągają traktorem z lasu, bo tak jechała za tym GPS-em, który gdzieś tam nieprawidłowo ją pokierował, że utknęła w lesie. Na bezdrożach. Pan chce nas prowadzić swoją drogą. Drogą doskonałą. I ostatnia myśl. Ci, którzy widzą, których Bóg oczy otworzył, widzą przyszłość pełną nadziei i obfitości Bożej. Widzą przyszłość pełną nadziei i obfitości Bożej. Zaczynamy od samych siebie. Kiedy Bóg otwiera mi oczy, widzę siebie jak Izajasz w obliczu Pana. A później Bóg pokazuje mi drogę. A dalej Pan pokazuje mi przyszłość, pełną nadziei i Jego obfitości. Co widzę, gdy dzieją się złe rzeczy? Powodzie, klęski nieurodzajów, wzrost cen, o którym mówiliśmy. Może inne trudności, które nadchodzą. Bóg mówi do nas coś, chce nam powiedzieć. Wierzę, że to jest prorocze. Naszym zadaniem jest patrzeć na Pana. Naszym zadaniem jest widzieć obok siebie Pana Wszechmocnego Boga. Czy widzę zastępy aniołów, które mnie otaczają? Czy widzę może bezradność, bezsilność, lęk z powodu tego, co się dzieje? Co widzę teraz jako Kościół? Co widzimy jako ludzie należący do Pana? Co ma na nas wpływ? Jak jesteśmy prowadzeni, co nas inspiruje. Czy widzimy Pana? Czy widzimy Boga? Czy nasze oczy są otwarte? Czy podążamy za Nim? On nas przeprowadzi nawet przez morze. Tak jak naród izraelski, który stanął nad Morzem Czerwonym i nie było drogi. Totalny kataklizm. Z tyłu armia Faraona, wozy bojowe, po to, żeby znów ich wziąć w niewolę, po to, żeby znów sprawić im ból, po to, żeby ich zniszczyć. I Mojżesz staje i mówi: nie bójcie się. Musimy widzieć Pana. Musimy widzieć Jego drogę. Musimy widzieć to, co On dla nas przygotował. Bo On nas wyprowadził z niewoli nie po to, abyśmy zginęli nad Morzem Czerwonym. Nie po to, abyśmy tu doznali teraz porażki i klęski. On nas wyprowadził po to, abyśmy weszli do ziemi obiecanej. I nagle dzieje się cud, bo Bóg jest Bogiem cudów. Nagle morze się rozstępuje. Izraelici przechodzą suchą stopą. Znamy bardzo dobrze tą historię. Przejście przez Morze Czerwone. Temu samemu Bogu dzisiaj służymy. Psalm 34, 8 i 9 brzmi tak. Anioł Pański stanął obozem przy bogobojnych. I nic im nie może zaszkodzić. Anioł Boży, aniołowie Boży, zastępy anielskie stają przy bogobojnych. Nic im nie może zaszkodzić. Ach, jak dobry jest Pan! Skosztujcie, zobaczcie! Muszą się otworzyć nasze oczy. Zobaczcie! Szczęśliwy, kto u Niego szuka schronienia. To jest Boże Słowo. Jakże mogę to Słowo wziąć i powiedzieć: nie działa. Jeśli nie widzę, mam zaćmę albo mam krótkowzroczność, to tak zrobię. Nie działa. Jak to? Ale Boże Słowo mi mówi, że Pan stoi obozem wokół mnie, że ja nie jestem sam. Może mieszkam w Jastrzębiu na Moszczenicy? Może chodzę do pracy gdzieś, do którejś z kopalń tego rejonu? Może jeżdżę autobusem, czy idę piechotą, jestem gdzieś w sklepie, mam swój dom i rodzinę. Pan założył obóz wokół nas. W drugiej księdze Kronik jest taka historia. Oto Elizeusz. 6 rozdział. Jest otoczony rydwanami i silnymi oddziałami wojsk pogańskich. Całe miasto. Sługa męża Bożego wstał tego dnia wczesnym rankiem. Jest to bardzo ważne, co się dzieje z nami, gdy wstajemy wczesnym rankiem. Co widzimy? Popatrzcie. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył. Popatrzcie. Rano wstał, włączył laptopa i przeczytał to, co się dzieje. Albo włączył wiadomości lub wyszedł na zewnątrz, tu wszystko zalane. Tak jesteśmy zaskakiwani różnego rodzaju przeciwnościami. Kiedykolwiek rano nie wstaniemy i włączymy informacje, zawsze usłyszymy o nieszczęściu. Zawsze słyszymy o czymś złym. Zobaczył całe miasto otoczone wojskiem, końmi, rydwanami i powiedział sługa do Elizeusza: ach, Panie mój, co my teraz zrobimy? Ach, Panie, po nas! Co my teraz zrobimy? Nieszczęście po nas! A on odpowiedział: nie bój się wcale. Elizeusz trochę inaczej wstał rano. Wiecie, Elizeusz wstał rano i zobaczył Pana. I zobaczył Boga swojego wszechmocnego. Zobaczył to, kim jest Bóg dla niego. I zobaczył to, że On jest Jego dzieckiem. Że On jest pod Jego ochroną. Że jest pod ochroną Najwyższego. Nie bój się wcale. Ci, co są z nami, są o wiele liczniejsi niż ci, co są z nimi. Ale Elizeuszu, ja widzę zupełnie coś innego. Co innego mówią w telewizji. Co innego słyszy się w mediach. Elizeuszu, no nie przesadzaj. Wtedy Elizeusz zaczął się modlić. Bo cóż już Elizeuszowi zostało? Tak już powiedział słudze swemu: słuchaj, nie bój się, bo Pan jest z nami. No ale jeśli to nie działa, to pozostaje nam nic innego, jak się modlić. Elizeusz zaczął się modlić. Panie Jahwe, otwórz mu oczy, żeby dobrze widział. Otwórz mu oczy, aby przejrzał. I myślę, że Duch Boży mówi dziś do nas. Pan chce otworzyć nam oczy, mi oczy, tobie oczy, abyśmy widzieli. I otworzył Jahwe oczy owego sługi, który zobaczył nagle, że na górze było pełno koni i rydwanów ognistych, a pośród nich znajdował się Elizeusz. Nagle zobaczył. I nie ma większej euforii w Kościele i entuzjazmu Bożego ludu, kiedy widzi. Wtedy już nie ma głowy spuszczonej w dół. Wtedy już nie ma miny w dół opuszczonej, smutnej. Wtedy nie ma już opadniętych rąk. Kiedy ja widzę, jak Bóg otacza mnie, to było dziś rano, kiedy przyszedłem na to miejsce, ja widzę, Panie, że Ty jesteś z nami, a my jesteśmy Twoimi dziećmi, że Ty otaczasz nas swoim obozem. Niech mówią ludzie, co chcą, Panie, otwórz im oczy, aby zobaczyli. Bo jesteśmy Twoim ludem, jesteśmy Twoimi dziećmi. Niech zobaczą, jak sługa Elizeusza. Niech zobaczą, jak wielki jest Pan, mimo wielkich przeszkód i trudności, które mamy. I na koniec, prorocza obietnica. Dwa wersety. Izajasz, prorok, którego dziś tak często przywołujemy. W 66 rozdziale, 13 i 14 wersecie mówi do nas tak. Jak matka pociesza własnego syna, tak ja sam was będę pocieszał. Przez Jeruzalem pocieszeni będziecie. Na ten widok rozraduje się wasze serce, a wasze ciało jak krzew piękny zakwitnie. Prawica Pana objawi się jego sługom, a jego gniew wszystkim jego wrogom. Po której stronie dziś jestem? Czy jestem jego sługą? Jeśli jestem jego dzieckiem, od razu zaznaczam niedoskonałym. Nie jestem doskonałym dzieckiem. A tak naprawdę, jako rodziny możemy powiedzieć, że bardzo trudno jest znaleźć doskonałe dzieci. O, jakbyśmy chcieli, rodzice, mieć doskonałe dzieci. Doskonałe. Idealne. Które nie sprawią nam żadnego kłopotu. Które zawsze nas słuchają. Które nigdy nie mają głupich pomysłów. Które zawsze są podporządkowane. Które zawsze przynoszą najlepsze oceny. Które zawsze przychodzą do nas i pytają się, co mam zrobić następnego, mamusiu. Które zawsze rano podają nam herbatkę do łóżeczka. Które zawsze rano wstają i mówią, poleż jeszcze, mamo, a ja posprzątam cały dom. Doskonałe dzieci. Idealne. Pan Bóg też chciałby mieć idealny kościół. Doskonałe dzieci, które nigdy mu nie sprawią żadnego kłopotu, ale jest to niemożliwe. Bo Jakub zapisał, przepraszam, kochana siostro i bracie, jeśli poczujesz się urażony, to Boże Słowo tak mówi. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nawet wyidealizowany w swoich oczach, przyjacielu. Boże Słowo mówi, że dopuszczasz się wielu uchybień. Kiedy Pan otwiera mi oczy, zaczynam je widzieć. Tak działa Bóg. Zaczynam widzieć moje niedoskonałości. Zaczynam widzieć moje wady. Zaczynam nagle widzieć drogę Bożą. Zaczynam widzieć przyszłość napełnioną nadzieją. Czy sługa Elizeusza był doskonały? Nie. Ale kiedy Pan otworzył mu oczy, zobaczył, widział. Czy my jesteśmy doskonali? Nie. Ale Pan, jak matka, pociesza nas, swoich synów i swoje córki. Jesteśmy umiłowanymi Pana. Bóg Cię kocha. Jest ojcem naszym. On się troszczy o nas. Jest kochanym tatą, który tak, on chce eliminować w naszym życiu nasze braki, nasze błędy. Ale robi to nadzwyczaj czule i nadzwyczaj mądrze. On nie robi tego jak zwyrodniały ojciec, który stosuje przemoc w swoim domu, który łapie za włosy i leje. On nie robi to w ten sposób. Niektórzy mają takie wyobrażenie Boga, że Bóg pada w furię, jest pełen gniewu, łapie nas za włosy, miota nami po tej wodzie, która wylała, i topi nas i mówi: upamiętaj się, grzeszniku, upamiętaj się, grzeszniku. Niektórzy mają takie wyobrażenie Boga. Ja nie mam takiego wyobrażenia Boga, bo Ojciec Niebiański się lituje. Ojciec Niebiański kocha. Ojciec Niebiański przychodzi z dobrą nowiną do nas, z przesłaniem pokoju i miłości. Pan Jezus trzciny nadłamanej nie dołamuje. Pan Jezus lnu, który się ledwo pali, nie dogasza. Pan Jezus przychodzi i pomaga nam, podnosi nas, ożywia nas, pokazuje nam. Kiedy otwieramy nasze oczy, to jest Jego działanie. Kiedy otwieramy nasze oczy, zaczynamy widzieć. A kiedy widzimy, zaczynamy się zmieniać. A kiedy dotyka nas obecność Boża, zaczynamy obecność Bożą przeżywać. Zaczynamy widzieć przyszłość natchnioną nadzieją. I wtedy raduje się nasze serce, a ciało nasze jak krzew pięknie kwitnie. Możemy rozkwitnąć. Możemy być ludem Bożym, Kościołem, który kwitnie, gdy stoi razem przed Panem. To nie jest jakaś sucha wierzba, która straciła korzenie. Opadły gałęzie, wysuszone, stoi takie drzewo przygotowane na ścięcie. Bóg mówi, że gdy Duch Boży nas dotyka, że przychodzi pocieszenie od Pana, i na ten widok, to jest bardzo ważne. Wiersz 14. Znowu związane z patrzeniem. I na ten widok, gdy to widzimy, gdy to widzę, zaczyna się radować moje serce. Inaczej nie potrafię. Tak mówi Boże Słowo. Rozraduje się wasze serce, a wasze ciało jak krzew pięknie zakwitnie. Bo Pan przychodzi do nas. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Tak, wymaga od nas posłuszeństwa, ale czule się nami zajmuje. Pragnie nas podnosić, pragnie nas leczyć, pragnie nam pokazywać nas samych w swoim świetle. Aby to zobaczyć, Panie, otwórz me oczy. Dlatego i to śpiewaliśmy, i o tym dziś mówię. Następne części z tego przesłania o Bartymeuszu będą mówić zupełnie o czymś innym. A wierzę, że Pan dziś mówi do nas: pójdź za mną. A ja dziś mu chcę powiedzieć: pójdę za Tobą, Panie. Pomóż mi, Duchu Święty.